Rozdział drugi. Po posiłku, który zwał się śniadaniem, a do którego dwaj towarzysze zasiedli wówczas, gdy zwykli śmiertelni byli już dawno po popołudniowym prandium, Petroniusz zaproponował lekką drzemkę. Według niego pora była jeszcze za wczesna na odwiedziny. Są wprawdzie ludzie, którzy poczynają odwiedzać znajomych o wschodzie słońca, uważając w dodatku zwyczaj ten za stary, rzymski. Ale on, Petroniusz, uważa go za barbarzyński. Godziny popołudniowe są najwłaściwsze. Nie wcześniej jednak, zanim słońce nie przejdzie w stronę świątyni Jowisza Kapitolińskiego i nie pocznie patrzeć z ukosa na forum. Jesienią bywa jeszcze gorąco i ludzie radzi śpią po jedzeniu. Tymczasem miło jest posłuchać szumu fontanny w atrium i po obowiązkowym 1000 kroków zdrzemnąć się w czerwonym świetle, przecedzanym przez purpurowe na wpół zaciągnięte velarium. Winicjusz uznał słuszność jego słów i poczęli się przechadzać, rozmawiając w sposób niedbały o tym, co słychać na Palatynie i w mieście, a po trochu filozofując nad życiem. Po czym Petroniusz udał się do kubikulum, lecz nie spał długo. Po upływie pół godziny wyszedł i, kazawszy sobie przynieść werweny, począł ją wąchać i nacierać sobie nią ręce i skronie. — Nie uwierzysz — rzekł — jak to ożywia i orzeźwia. Teraz jestem gotów. Lektyka czekała już od dawna, więc wsiedli i kazali się ponieść na Vicus Patricius, do domu Aulusa. Insula Petroniusza leżała na południowym stoku Palatynu, koło tak zwanych Carinae. Najkrótsza więc droga wypadała im poniżej forum. Lecz ponieważ Petroniusz chciał zarazem wstąpić do złotnika Idomena, wydał przeto polecenie, by niesiono ich przez Vicus Apollinis i forum w stronę Vicus Scelaratus, na rogu którego pełno było wszelkiego rodzaju tabern. Olbrzymi murzyni podnieśli lektykę i ruszyli, poprzedzani przez niewolników zwanych pedisekwi. Petroniusz przez czas jakiś podnosił w milczeniu swe dłonie pachnące werweną ku nozdrzom i zdawał się nad czymś namyślać. Po chwili zaś rzekł. Przychodzi mi do głowy, że jeśli twoja leśna boginka nie jest niewolnicą, tedy mogłaby porzucić dom Plaucjuszów, a przenieść się do twego. Otoczyłbyś ją miłością i obsypał bogactwami, tak jak ja moją ubóstwioną Chryzotemis, której, mówiąc między nami, mam przynajmniej o tyle dość, o ile ona mnie. Markus potrząsnął głową. Nie? Pytał Petroniusz. W najgorszym razie sprawa oparłaby się o Cezara, a możesz być pewny, że choćby dzięki moim wpływom nasz miedzianobrody byłby po twojej stronie. Nie znasz ligi, odparł Winicjusz. To pozwól, że się zapytać, czy ty ją znasz, inaczej jak z widzenia? Mówił, żeś z nią? Wyznał, żeś jej swą miłość? Widziałem ją naprzód przy fontannie, a potem spotkałem ją dwukrotnie. Pamiętaj, że podczas pobytu w domu Aulusów mieszkałem w bocznej willi przeznaczonej dla gości i mając wybitą rękę nie mogłem zasiadać do wspólnego stołu. Dopiero w wigilię dnia, na który zapowiedziałem swój odjazd, spotkałem Ligię przy wieczerzy i nie mogłem słowa do niej przemówić. Musiałem słuchać Aulusa i jego opowiadań o zwycięstwach, jakie odniósł w Brytanii, a następnie o upadku małych gospodarstw w Italii, któremu jeszcze Licyniusz Stolo starał się zapobiec. W ogóle nie wiem, czy Aulus potrafi mówić o czym innym i nie mniemaj, że zdołamy się od tego wykręcić, chyba że zechcesz słuchać o zniewieściałości czasów dzisiejszych. Oni tam mają bażanty w kurnikach, ale ich nie jedzą, wychodząc z zasady, że każdy zjedzony bażant przybliża koniec potęgi rzymskiej. Drugi raz spotkałem ją koło ogrodowej cysterny ze świeżo wyrwaną trzciną w ręku, którą zanurzała kiścią w wodzie i skrapiała rosnące wokoło irysy. Spójrz na moje kolana. Na tarczę Herakla. Mówię ci, że nie drżały, gdy na nasze maniple szły z wyciem chmury partów. Ale drżały przy owej cysternie. I zmieszany jak pachole, które nosi jeszcze bulle na szyi, oczyma tylko żebrałem litości, długo nie mogąc słowa przemówić. Petroniusz spojrzał na niego jakby z pewną zazdrością. Szczęśliwy, rzekł. Choćby świat i życie były jak najgorsze, jedno w nich zostanie wieczne dobro, młodość. Po chwili zaś spytał. I nie przemówiłeś do niej? Owszem, Oprzytomniawszy nieco, rzekłem, że wracam z Azji, żem wybił rękę pod miastem i cierpiałem srodze. Ale w chwili, gdy mi przychodzi porzucić ten dom gościnny, widzę, że cierpienie w nim więcej jest warte niż gdzie indziej rozkosz. Choroba więcej niż gdzie indziej zdrowie. Ona słuchała słów moich także zmieszana i ze schyloną głową, kreśląc coś trzciną na szafrannym piasku. Po czym podniosła oczy, jeszcze raz spojrzała na owe skreślone znaki, jeszcze raz na mnie, jakby chcąc o coś spytać, i nagle uciekła jak hamadriada przed głupowatym faunem. Musi mieć piękne oczy. Jak może. I utonąłem w nich też jak w morzu. Wierz mi, że archipelag mniej jest błękitny. Po chwili przybiegł mały Plaucjusz i począł o coś pytać. Ale ja nie rozumiałem, o co mu chodzi. O Atenę! Zawołał Petroniusz. Zdejm temu chłopcu opaskę z oczu, którą zawiązał Eros, bo inaczej rozbije sobie głowę o kolumnę świątyni Wenus. Po czym zwrócił się do Winicjusza. O ty wiosenny pączku na drzewie życia, ty pierwsza zielona gałązko winogradu. Powinienbym zamiast do Plaucjuszów kazać cię zanieść do domu Gelocjusza, gdzie jest szkoła dla nieświadomych życia chłopców. Czego ty właściwie chcesz? A co skreśliła na piasku? Czy nie imię Amora, czy nie serce przeszyte jego grotem, lub nie coś takiego, z czego mógłbyś poznać, że satyry szeptały już tej nimfie do ucha różne tajemnice życia? Jak można było nie spojrzeć na te znaki? Dawniej widziałem togę niż myślisz, rzekł Winicjusz. I zanim nadbiegł mały Aulus, patrzyłem pilnie na te znaki. Wszakże wiem, że i w Grecji, i w Rzymie nieraz dziewczęta kreślą na piasku wyznania, których nie chcą wymówić ich usta. Ale zgadnij, co nakreśliła. Jeśli co innego niż przypuszczałem, to nie zgadnę. Rybę. Jak powiadasz? Powiadam rybę. Czy miało to znaczyć, że w żyłach jej zimna dotąd krew płynie? Nie wiem. Ale ty, któryś mnie nazwał wiosennym pąkowiem na drzewie życia, zapewne potrafisz lepiej ten znak zrozumieć. Carissime. O taką rzecz spytaj Pliniusza. On się zna na rybach. Gdyby stary Apicjusz żył jeszcze, może by ci także umiał coś o tym powiedzieć, albowiem zjadł w ciągu życia więcej ryb, niż może ich od razu pomieścić Zatoka Neapolitańska. Lecz dalsza rozmowa urwała się. Wniesiono ich bowiem na rojne ulice, na których przeszkadzał jej gwar ludzki. Przez Vicus Apollinis skręcili na Forum Romanum, gdzie w dnie pogodne przed zachodem słońca gromadziły się tłumy próżniaczej ludności, by przechadzać się wśród kolumn, opowiadać nowiny i słuchać ich. Widzieć przenoszone lektyki ze znakomitymi ludźmi, a wreszcie zaglądać do sklepów złotniczych, do księgarni, do sklepów, w których zmieniano monetę, do bławatnych, brązowniczych i wszelkich innych, których pełno było w domach obejmujących część rynku położoną naprzeciw Kapitolu. Połowa forum, leżąca tuż pod wiszarami zamku, pogrążona była już w cieniu. Natomiast kolumny położonych wyżej świątyń złociły się w blasku i na błękicie. Leżące niżej rzucały wydłużone cienie na marmurowe płyty. Wszędzie zaś było ich tak pełno, że oczy gubiły się wśród nich jak w lesie. Zdawało się, że tym budowlom i kolumnom aż ciasno koło siebie. Piętrzyły się jedne nad drugimi, biegły w prawo i w lewo, wdzierały się na wzgórza, tuliły się do zamkowego muru lub jedne do drugich na podobieństwo większych i mniejszych, grubszych i cieńszych, złotawych i białych pni, to rozkwitłych pod achitrawami kwiatami akantu, to pozawijanych w jońskie rogi, to zakończonych prostym doryckim kwadratem. Nad owym lasem błyszczały barwne tryglify. Z tympanów wychylały się rzeźbione postaci bogów. Ze szczytów uskrzydlone złote kwadrygi zdawały się chcieć ulecieć w powietrze, w ów błękit, który zwieszał się spokojnie nad owym zbitym miastem świątyń. W środku rynku i po brzegach płynęła rzeka ludzka. Tłumy przechadzały się pod łukami bazyliki Juliusza Cezara. Tłumy siedziały na schodach Kastora i Polluksa i kręciły się koło świątyńki Westy. Podobne na tym wielkim marmurowym tle do różnokolorowych rojów motyli lub żuków. Z góry przez ogromne stopnie, od strony świątyni poświęconej Jowi Optimo Maximo, napływały nowe fale. Przy rostrach słuchano jakichś przygodnych mówców. Tu i ówdzie słychać było okrzyki przekupniów sprzedających owoce, wino lub wodę pomieszaną z figowym sokiem. Oszustów polecających cudowne lekarstwa, wróżbitów, odgadywaczy ukrytych skarbów, tłumaczów snów. Gdzieniegdzie z gwarem rozmów i nawoływań mieszały się dźwięki sistry, egipskiej sambuki lub greckich fletów. Gdzieniegdzie chorzy, pobożni lub stroskani nieśli do świątyń ofiary. Wśród ludzi na kamiennych płytach zbierały się chciwe na ofiarne ziarno, podobne do ruchomych, pstrych i ciemnych plam statka gołębi. To wzbijając się chwilowo z rozgłośnym szumem skrzydeł w górę, to znów zapadając na opróżnione przez tłum miejsca. Od czasu do czasu gromady ludzkie rozstępowały się przed lektykami, w których widać było wykwintne twarze kobiece lub głowy senatorów i rycerzy, o rysach jakby zakrzepłych i wyniszczonych życiem. Różnojęzyczna ludność powtarzała w głos ich imiona z dodatkiem przezwisk, szyderstw lub pochwał. Między bezładnymi grupami przeciskały się czasem postępujące miarowym krokiem oddziały żołnierzy lub wigilów, czuwających nad ulicznym porządkiem. Język grecki dawał się słyszeć na oku równie często jak łaciński. Winicjusz, który dawno nie był w mieście, patrzył z pewną ciekawością na owe rojowisko ludzkie i na owo Forum Romanum, zarazem panujące nad falą świata i zarazem tak nią zalane, że Petroniusz, który odgadł myśl towarzysza, nazwał je gniazdem kwirytów bez kwirytów. Istotnie, miejscowy żywioł ginął niemal w tym tłumie złożonym ze wszystkich ras i narodów. Widać tu było Etiopów, olbrzymich jasnowłosych ludzi z dalekiej północy, Brytanów, Galów i Germanów, skośnookich mieszkańców Sericum, ludzi znad Eufratu i ludzi znad Indu o brodach barwionych na kolor cegły, Syryjczyków znad brzegów Orontu o oczach czarnych i słodkich, wyschniętych jak kość mieszkańców pustyni arabskich, Żydów z zapadłą piersią, Egipcjan z wiecznym, obojętnym uśmiechem w twarzach, i Numidów, i Afrów, Greków z Hellady, którzy na równi z Rzymianami władali tym miastem, ale władali wiedzą, sztuką, rozumem i szalbierstwem. Greków z wysp i z Azji Mniejszej, i z Egiptu, i z Italii, i z Narbońskiej Galii. W tłumie niewolników z podziurawionymi uszami nie brakło i wolnej, próżniaczej ludności, którą Cezar bawił, żywił, a nawet odziewał. I wolnych przybyszów, których do olbrzymiego miasta zwabiła łatwość życia i widoki fortuny. Nie brakło przekupniów i kapłanów Serapisa z palmowymi gałęziami w ręku. I kapłanów Izydy, na której ołtarze znoszono więcej ofiar niż do świątyni kapitolińskiego Jowisza. I kapłanów Kibeli noszących w ręku złote kiście ryżu, i kapłanów wędrownych bóstw, i tanecznic wschodnich z jaskrawymi mitrami, i sprzedających amulety, i poskromców wężów, i chaldejskich magów. Wreszcie ludzi bez wszelkich zajęć, którzy co tydzień zgłaszali się do spichlerzy nadtybrzańskich po zboże. Bili się o loteryjne bilety w cyrkach, spędzali noce w walących się ustawicznie w zatybrzańskich dzielnicy domach, a dnie słoneczne i ciepłe w kryptoportykach. W brudnych garkuchniach Subury, na moście Milwiusa lub przed insulami możnych, gdzie im od czasu do czasu wyrzucano resztki ze stołu niewolników. Petroniusz dobrze był znany przez te tłumy. O uszy Winicjusza obijało się ustawiczne hic est, to on. Lubiono go za hojność, a zwłaszcza popularność jego wzrosła od czasu, gdy dowiedziano się, że przemawiał przed Cezarem przeciw wyrokowi śmierci wydanemu na całą familię. To jest na wszystkich bez różnicy płci i wieku niewolników prefekta Pedaniusza Sekunda. Za to, iż jeden z nich zabił tego okrutnika w chwili rozpaczy. Petroniusz powtarzał wprawdzie głośno, że mu to było wszystko jedno i że przemawiał do Cezara tylko prywatnie jako arbiter elegancjarum, którego estetyczne uczucia oburzała owa barbarzyńska rzeź, godna jakichś scytów, nie Rzymian. Niemniej lud, który wzburzył się z powodu tej rzezi, kochał od tej pory Petroniusza. Lecz on o to nie dbał. Pamiętał, że ten lud kochał także i Brytanika, którego Nero otruł, i Agrypinę, którą kazał zamordować, i Oktawię, którą na Pandatarii uduszono po uprzednim otwarciu jej żył w gorącej parze, i Rubeliusza Plauta, który został wygnany, i Trazeasza, któremu każde jutro mogło przynieść wyrok śmierci. Miłość ludu mogła być uważana raczej za złą wróżbę, a sceptyczny Petroniusz był zarazem przesądny. Tłumem gardził podwójnie, i jako arystokrata, i jako esteta. Ludzie pachnący prażonym bobem, który nosili w zanadrzu, a przy tym wiecznie schrypnięci i spotnieli od gry w morę po rogach ulic i perystylach, nie zasługiwali w jego oczach na miano ludzi. Nie odpowiadając też wcale ani na oklaski, ani na posyłane tu i ówdzie od ust pocałunki, opowiadał Markowi sprawę Pedaniusza, drwiąc przy tym ze zmienności ulicznej hałastry, która nazajutrz po groźnym wzburzeniu oklaskiwała Nerona przejeżdżającego do świątyni Jowisza Statora. Lecz przed księgarnią Awirunusa kazał się zatrzymać i wysiadłszy zakupił ozdobny rękopis, który oddał Winicjuszowi. — To podarek dla ciebie — rzekł. — Dzięki — odrzekł Winicjusz, po czym spojrzawszy na tytuł zapytał. — Satyrikon, to coś nowego, czyje to? — Moje, ale ja nie chcę iść śladem Rufinusa, którego historię miałem ci opowiedzieć, ani też śladem Fabrycjusza Wyjęta, dlatego nikt o tym nie wie. Ty zaś nikomu nie mów. — A mówiłeś, że nie piszesz wierszy — rzekł Winicjusz, zaglądając do środka. Tu zaś widzę prozę gęsto nimi przeplataną. Jak będziesz czytał, zwróć uwagę na ucztę Trymalchiona. Co do wierszy, zbrzydły mi od czasu, jak Nero pisze epos. Witeliusz, widzisz, chcąc sobie ulżyć, używa pałeczki z kości słoniowej, którą zasuwa sobie w gardło. Inni posługują się piórami flamingów maczanymi w oliwie lub w odwarze macierzanki. Ja zaś odczytuję poezję Nerona i skutek jest natychmiastowy. Mogę je potem chwalić, jeśli nie z czystym sumieniem, to z czystym żołądkiem. To rzekłszy, zatrzymał znów lektykę przed złotnikiem Idomenem i załatwiwszy sprawę gem, kazał nieść lektykę wprost do domu Aulusa. Po drodze opowiem ci na dowód, co jest miłość własna autorska, historię Rufinusa, rzekł. Lecz zanim ją rozpoczą, skręcili na Vicus Patricius i niebawem znaleźli się przed mieszkaniem Aulusa. Młody i tęgi janitor otworzył im drzwi wiodące do ostium, nad którymi sroka zamknięta w klatce witała ich wrzaskliwie słowem salve. Po drodze z drugiej sieni, zwanej ostium, do właściwego atrium, Winicjusz rzekł. Czyś zauważył, że oddźwierny tu bez łańcuchów? To dziwny dom, odpowiedział półgłosem Petroniusz. Pewno ci wiadomo, że Pomponię Grecynę podejrzewano o wyznawanie wschodniego zabobonu, polegającego na czci jakiegoś Chrystosa. Zdaje się, że przysłużyła się jej Crispinilla, która nie może darować Pomponii, że jeden mąż wystarczył jej na całe życie. Uniwira. Łatwiej dziś w Rzymie o półmisek z rydzów z Noricum. Sądzono ją sądem domowym. Masz słuszność, że to dziwny dom. Później opowiem ci, com tu słyszał i widział. Tymczasem znaleźli się w atrium. Przełożony nad nim niewolnik, zwany Atriensis, wysłał nomenklatora, by oznajmił gości. Jednocześnie zaś służba podsunęła im krzesła i stołeczki pod nogi. Petroniusz, który wyobrażając sobie, że w tym surowym domu panuje wieczny smutek, nigdy w nim nie bywał, spoglądał na okół z pewnym zdziwieniem i jakby z poczuciem zawodu, albowiem atrium czyniło raczej wesołe wrażenie. Z góry przez duży otwór wpadał snop jasnego światła, łamiącego się w tysiące skier na wodotrysku. Kwadratowa sadzawka z fontanną w środku, przeznaczona do przyjmowania dżdżu wpadającego w czasie niepogody przez górny otwór, a zwana impluvium, otoczona była anemonami i liliami. Szczególnie w liliach widocznie kochano się w domu, gdyż były ich całe kępy. I białych, i czerwonych, i wreszcie szafirowych irysów, których delikatne płatki były jakby posrebrzane od wodnego pyłu. Wśród mokrych mchów, w których ukryte były donice z lidiami, i wśród pęków liści widniały brązowe posążki, przedstawiające dzieci i ptactwo wodne. W jednym rogu, odlana również z brązu łania, pochylała swą zaśniedziałą od wilgoci zielonawą głowę ku wodzie, jakby się chciała napić. Podłoga atrium była z mozaiki. Ściany, częścią wykładane czerwonym marmurem, częścią malowane w drzewa, ryby, ptaki i gryfy, nęciły oczy grą kolorów. Od drzwi do bocznych izb zdobione były żółwiowcem lub nawet kością słoniową. Przy ścianach między drzwiami stały posągi przodków Aulusa. Wszędy znać było spokojny dostatek, daleki od zbytku, ale szlachetny i pewny siebie. Petroniusz, który mieszkał nierównie okazalej i wykwintniej, nie mógł tu jednak znaleźć żadnej rzeczy, która by raziła jego smak. I właśnie zwrócił się z tą uwagą do Winicjusza, gdy wtem niewolnik Velarius odsunął kotary dzielącą atrium od tablinum i w głębi domu ukazał się nadchodzący śpiesznie Aulus Plautius. Był to człowiek zbliżający się do wieczornych dni życia, z głową pobieloną szronem, ale czerstwy, o twarzy energicznej, nieco za krótkiej, ale też nieco podobnej do głowy orła. Tym razem malowało się na niej pewne zdziwienie, a nawet niepokój, z powodu niespodziewanego przybycia neronowego przyjaciela, towarzysza i zausznika. Lecz Petroniusz był nadto światowcem i nadto bystrym człowiekiem, by tego nie zauważyć. Zatem po pierwszych powitaniach oznajmił z całą wymową i swobodą, na jaką było go stać, że przychodzi podziękować za opiekę, jakiej w tym domu doznał syn jego siostry, i że jedynie wdzięczność jest powodem jego odwiedzin, do których zresztą ośmieliła go dawna z Aulusem znajomość. Aulus zapewnił go ze swej strony, iż miłym jest gościem. A co do wdzięczności, oświadczył, że sam się do niej poczuwa, chociaż zapewne Petroniusz nie domyśla się jej powodów. Jakoż Petroniusz nie domyślał się ich rzeczywiście. Próżno podniósłszy swe orzechowe oczy w górę, biedził się, by przypomnieć sobie najmniejszą usługę oddaną Aulusowi lub komukolwiek. Nie przypomniał sobie żadnej, prócz tej chyba, którą zamierzał wyświadczyć Winicjuszowi. Mimo woli mogło się wprawdzie coś podobnego zdarzyć, ale tylko mimo woli. Kocham i cenię bardzo Wespazjana, odrzekł Aulus, któremu uratowałeś życie, gdy raz zdarzyło mu się nieszczęście usnąć przy słuchaniu wierszy Cezara. Zdarzyło mu się szczęście, odrzekł Petroniusz, bo ich nie słyszał. Nie przeczę jednak, że mogło się ono skończyć nieszczęściem. Miedzianobrody chciał mu koniecznie posłać centuriona z przyjacielskim zleceniem, by sobie otworzył żyły. Ty zaś, Petroniuszu, wyśmiałeś go. Tak jest, a raczej przeciwnie. Powiedziałem mu, że jeśli Orfeusz umiał pieśnią usypiać dzikie bestie, jego triumf jest równy, skoro potrafi uśpić Wespazjana. A Henobarbowi można przyganiać pod warunkiem, żeby w małej przyganie mieściło się wielkie pochlebstwo. Nasza miłościwa Augusta Poppea rozumie to doskonale. Niestety, takie to czasy, odrzekł Aulus. Brak mi na przodzie dwóch zębów, które mi wybił kamień rzucony ręką Brytana, i przez to mowa moja stała się świszczącą, a jednak najszczęśliwsze chwile mego życia spędziłem w Brytanii. Bo zwycięskie, dorzucił Winicjusz. Lecz Petroniusz, zląkwszy się, by stary wódz nie zaczął opowiadać o dawnych swych wojnach, zmienił przedmiot rozmowy. Oto w okolicy Preneste wieśniacy znaleźli martwe wilcze szczenie o dwóch głowach. W czasie zaś onegdajszej burzy piorun oberwał narożnik w świątyni Luny, co było rzeczą, ze względu na spóźnioną jesień, niesłychaną. Niejaki też Kotta, który mu to opowiadał, dodawał zarazem, iż kapłani tejże świątyni przepowiadają z tego powodu upadek miasta lub co najmniej ruinę wielkiego domu, która tylko nadzwyczajnymi ofiarami da się odwrócić. Aulus, wysłuchawszy opowiadania, wyraził zdanie, że takich oznak nie można jednak lekceważyć. Że bogowie mogą być zgniewani przebraną miarą zbrodni, w tym nie masz nic dziwnego, a w takim razie ofiary błagalne są zupełnie na miejscu. Na to Petroniusz rzekł. Twój dom, Plautiuszu, nie jest zbyt wielki, choć mieszka w nim wielki człowiek. Mój jest wprawdzie za duży na tak lichego właściciela, ale również mały. A jeśli chodzi o ruinę jakiegoś tak wielkiego, jak na przykład Domus Transitoria, to czy opłaci się nam składać ofiary, by tę ruinę odwrócić? Plautiusz nie odpowiedział na to pytanie, która to ostrożność dotknęła nawet nieco Petroniusza. Albowiem przy całym swym braku poczucia różnicy między złem a dobrem, nie był nigdy donosicielem i można z nim było rozmawiać z zupełnym bezpieczeństwem. Za czym zmienił znów rozmowę i począł wychwalać mieszkanie Plautiuszowe oraz dobry smak panujący w domu. Stara to siedziba, odrzekł Plautiusz, w której nic nie zmieniłem od czasu, jakim ją odziedziczył. Po odsunięciu kotary dzielącej atrium od tablinum, dom otwarty był na przestrzał, także przez tablinum, przez następny perystyl i leżącą za nim salę zwaną ekus, wzrok biegł aż do ogrodu, który widniał z dala jak jasny obraz, ujęty w ciemną ramę. Wesołe, dziecinne śmiechy dolatywały stamtąd do atrium. — Ach, wodzu! — rzekł Petroniusz. — Pozwól nam posłuchać z bliska tego szczerego śmiechu, o który dziś tak trudno. — Chętnie — odrzekł, powstając Plaucjusz. — To mój mały Aulus i Ligia bawią się w piłki. — Ale co do śmiechu, mniemam, Petroniuszu, że całe życie schodzi ci na nim. — Życie jest śmiechu warte, więc się śmieje — odpowiedział Petroniusz. — Tu jednak śmiech brzmi inaczej. — Petroniusz — dodał Winicjusz — nie śmieje się zresztą po całych dniach, ale raczej po całych nocach. Tak rozmawiając, przeszli przez długość domu i znaleźli się w ogrodzie, gdzie Ligia i mały Aulus bawili się piłkami, które niewolnicy wyłącznie do tej zabawy przeznaczeni, zwani speriste, zbierali z ziemi i podawali im do rąk. Petroniusz rzucił szybkie, przelotne spojrzenie na Ligię. Mały Aulus, ujrzawszy Winicjusza, przybiegł się z nim witać. Ów zaś, przechodząc, schylił głowę przed piękną dziewczyną, która stała z piłką w ręku, z włosem nieco rozwianym, trochę zdyszana i zarumieniona. Lecz w ogrodowym tryklinium, zacienionym przez bluszcze, winograd i kozie ziele, siedziała Pomponia Grecyna. Poszli się więc z nią witać. Petroniuszowi, jakkolwiek nie uczęszczał do domu Plaucjuszów, była ona znajoma, albowiem widywał ją u Antysti, córki Rubeliusza Plauta, a dalej w domu Seneków i u Poliona. Nie mógł też oprzeć się pewnemu podziwowi, jakim przejmowała go jej twarz smutna, ale pogodna. Szlachetność jej postawy, ruchów, słów. Pomponia mąciła do tego stopnia jego pojęcia o kobietach, że ów zepsuty do szpiku kości i pewny siebie jak nikt w całym Rzymie człowiek nie tylko odczuwał do niej pewien rodzaj szacunku, ale nawet tracił poniekąd pewność siebie. I teraz oto, dziękując jej za opiekę nad Winicjuszem, wtrącał jakby mimo woli wyraz domina, który nigdy nie przychodził mu na myśl, gdy na przykład rozmawiał z Kalwią Kryspinillą, ze Skrybonią, z Walerią, Soliną i innymi niewiastami z wielkiego świata. Po przywitaniu i złożeniu podzięki począł też zaraz narzekać, że Pomponii widuje się tak rzadko, że jej nie można spotkać ni w cyrku, ni w amfiteatrze. Na co odpowiedziała mu spokojnie, położywszy dłoń na dłoni męża. Starzejemy się i oboje lubimy coraz więcej domowe zacisze. Petroniusz chciał przeczyć, lecz Aulus Plaucjusz dodał swoim świszczącym głosem. I coraz nam bardziej obco między ludźmi, którzy nawet naszych bogów rzymskich greckimi nazywają imionami. Bogowie stali się od pewnego czasu tylko retorycznymi figurami, odrzekł niedbale Petroniusz. Że zaś retoryki uczyli nas Grecy, przeto mnie samemu łatwiej na przykład powiedzieć Hera niż Juno. To rzekłszy, zwrócił oczy na Pomponię jakby na znak, że wobec niej żadne inne bóstwo nie mogło mu przyjść na myśl, a następnie ją przeczyć temu, co mówiła o starości. Ludzie starzeją się wprawdzie prędko, ale tacy, którzy żyją zgoła innym życiem. A prócz tego są twarze, o których Saturn zdaje się zapominać. Petroniusz mówił to z pewną nawet szczerością. Albowiem Pomponia Grecyna, jakkolwiek schodziła z południa życia, zachowała niezwykłą świeżość cery. A że głowę miała małą i twarz drobną, chwilami więc, mimo swej ciemnej sukni, mimo powagi i smutku, czyniła wrażenie kobiety zupełnie młodej. Tymczasem mały Aulus, który podczas pobytu Winicjusza w domu zaprzyjaźnił się był z nim nadzwyczajnie, zbliżywszy się począł go zapraszać do gry w piłkę. Za chłopcem weszła do triklinium i Ligia. Pod firanką bluszczów, ze światełkami drgającymi na twarzy, wydała się teraz Petroniuszowi ładniejszą niż na pierwszy rzut oka i istotnie podobną do jakiejś nimfy. Że zaś nie przemówił do niej dotąd, więc podniósł się, pochylił przed nią głowę i zamiast zwykłych wyrazów powitania począł cytować słowa, którymi Odys powitał Nauzykaę. Nie wiem, czyliś jest bóstwem, czy panną śmiertelną. Lecz jeśliś jest mieszkanką ziemskiego padołu, błogosławiony ojciec z matką twą pospołu, błogosławieni bracia. Nawet Pomponii podobała się wykwintna grzeczność tego światowca. Co do Ligii, słuchała zmieszana i zapłoniona, nie śmiąc oczu podnieść. Lecz stopniowo w kątach jej ust począł drgać swawolny uśmiech. Na twarzy znać było walkę między dziewczęcym zawstydzeniem a chęcią odpowiedzi. I widocznie ta chęć przemogła, spojrzawszy bowiem nagle na Petroniusza, odpowiedziała mu słowami tejże Nauzykai, cytując je jednym tchem i trochę jak wydawaną lekcję. Nie byle kto ty jesteś i nie byle głowa. Po czym, zawróciwszy w miejscu, uciekła jak ucieka spłoszony ptak. Teraz na Petroniusza przyszła kolej zdziwienia. Nie spodziewał się bowiem usłyszeć homerowego wiersza w ustach dziewczyny, o której barbarzyńskim pochodzeniu był przez Winicjusza uprzedzony. Spojrzał też pytającym wzrokiem na Pomponię, lecz ta nie mogła dać mu odpowiedzi. Patrzyła bowiem w tej chwili, uśmiechając się, na dumę, jaka odbiła się w obliczu starego Aulusa. On zaś nie umiał tej dumy ukryć. Naprzód przywiązał się był do Ligii jak do własnego dziecka, a powtóre mimo swych starorzymskich uprzedzeń, które kazały mu przeciw Greczyźnie i jej rozpowszechnieniu piorunować, uważał ją za szczyt towarzyskiej ogłady. Sam nie mógł się jej nigdy dobrze nauczyć, nad czym skrycie bolał. Rad był więc teraz, że temu wytwornemu panu, a zarazem i literatowi, który gotów był uważać dom jego za barbarzyński, odpowiedziano w nim językiem i wierszem Homera. Jest w domu pedagogus, Grek, rzekł zwracając się do Petroniusza, który uczy naszego chłopaka, a dziewczyna przysłuchuje się lekcjom. Pliszka to jeszcze, ale miła pliszka, do której nawykliśmy oboje. Petroniusz patrzył teraz poprzez skręty bluszczów i kapryfolium na ogród i na bawiącą się trójkę. Winicjusz zrzucił togę i w tunice tylko podbijał w górę piłkę, którą stojąca naprzeciw z wzniesionymi ramionami Ligia usiłowała schwytać. Dziewczyna na pierwszy rzut oka nie czyniła wielkiego na Petroniuszu wrażenia. Wydała mu się zbyt szczupła. Lecz od chwili, gdy w triklinium spojrzał na nią bliżej, pomyślał sobie, że tak jednak mogłaby wyglądać jutrzenka. I jako znawca zrozumiał, że jest w niej coś niezwykłego. Wszystko zauważył i wszystko ocenił. Więc i twarz różową i przezroczą, i świeże usta jakby do pocałunku złożone, i niebieskie jak lazur mórz oczy, i alabastrową białość czoła, i bujność ciemnych włosów przeświecających na skrętach odblaskiem bursztynu albo koryńskiej miedzi, i lekką szyję, i boską spadzistość ramion, i całą postać giętką, smukłą, młodą młodością maju i świeżo rozkwitłych kwiatów. Zbudził się w nim artysta i czciciel piękności, który odczuł, że pod posągiem tej dziewczyny można by podpisać wiosna. Nagle przypomniał sobie Chryzotemis i wziął go pusty śmiech. Wydała mu się razem ze swoim złotym pudrem na włosach i uczernionymi brwiami bajecznie zwiędłą, czymś w rodzaju pożółkłej i roniącej płatki róży. A jednak tej Chryzotemis zazdrościł mu cały Rzym. Następnie przypomniał sobie Poppeę. I owa przesławna Poppea również wydała mu się bezduszną, woskową maską. W tej dziewczynie o tanagryjskich kształtach była nie tylko wiosna. Była i promienista psyche, która przeświecała przez jej różane ciało, jak promyk prześwieca przez lampę. Winicjusz ma słuszność, pomyślał, a moja Chryzotemis jest stara, stara jak Troja. Po czym zwrócił się do Pomponii Grecyny i wskazawszy na ogród, rzekł. Rozumiem teraz, domina, że wobec takich dwojga wolicie dom od uczt na Palatynie i cyrku. Tak, odpowiedziała, zwracając oczy w stronę małego Aulusa i Ligii. A stary wódz począł opowiadać historię dziewczyny i to, co słyszał przed laty od Ateliusza Histera o siedzącym w mrokach północy narodzie Ligów. Tamci zaś skończyli grać w piłkę i przez jakiś czas chodzili po piasku ogrodowym, odbijając na czarnym tle mirtów i cyprysów jak trzy białe posągi. Ligia trzymała małego Aulusa za rękę. Pochodziwszy nieco, siedli na ławce przy piskinie zajmującej środek ogrodu. Lecz po chwili Aulus zerwał się, by płoszyć ryby w przezroczej wodzie. Winicjusz zaś prowadził dalej rozmowę zaczętą w czasie przechadzki. Tak jest, mówił niskim, drgającym głosem. Zaledwiem zrzucił pretekstę, wysłano mnie do azjatyckich legii. Miasta mnie zaznał, ani życia, ani miłości. Umiem na pamięć trochę Anakreonta i Horacjusza, ale nie potrafiłbym tak jak Petroniusz mówić wierszy wówczas, gdy rozum nie mieje z podziwu i własnych słów znaleźć nie może. Chłopcem będąc, chodziłem do szkoły Muzoniusza, który mawiał nam, że szczęście polega na tym, by chcieć tego, czego chcą bogi, a zatem od naszej woli zależy. Ja jednak myślę, że jest inne, większe i droższe, które od woli nie zależy, bo je tylko miłość dać może. Szukają tego szczęścia sami bogowie, Więc i ja, Oligio, którym nie zaznał dotąd miłości, idąc w ich ślady, szukam także tej, która by mi szczęście dać chciała. Umilkł i przez czas jakiś słychać było tylko lekki plusk wody, w którą mały Aulus ciskał kamyki, płosząc nimi ryby. Po chwili jednak Winicjusz znów mówić począł głosem jeszcze miększym i cichszym. Wszak znasz Wespazjanowego syna Tytusa. Mówią, że zaledwie z chłopięcego wieku wyszedłszy, pokochał tak Berenikę, iż omal tęsknota nie wyssała mu życia. Tak i ja bym umiał pokochać Oligio. Bogactwo, sława, władza, czczy dym, marność. Bogaty znajdzie bogatszego od siebie, sławnego zaćmi cudza większa sława, potężnego potężniejszy pokona. Lecz zali sam Cezar, zali który Bóg nawet może doznawać większej rozkoszy lub być szczęśliwszym niż prosty śmiertelnik w chwili, gdy mu przy piersi dyszy pierś droga lub gdy całuje usta kochane? Więc miłość z bogami nas równa, Oligio. A ona słuchała w niepokoju, w zdziwieniu i zarazem tak, jakby słuchała głosu greckiej fletni lub cytry. Zdawało się jej chwilami, że Winicjusz śpiewa jakąś pieśń dziwną, która sączy się w jej uszy, porusza w niej krew, a zarazem przejmuje serce omdleniem, strachem i jakąś niepojętą radością. Zdawało jej się też, że on mówi coś takiego, co w niej już było poprzednio, ale z czego nie umiała sobie zdać sprawy. Czuła, że on w niej coś budzi, co drzemało dotąd i że w tej chwili zamglony sen zmienia się w kształt coraz wyraźniejszy, bardziej upodobany i śliczny. Tymczasem słońce przetoczyło się dawno za Tyber i stanęło nisko nad Janikulskim wzgórzem. Na nieruchome cyprysy padało czerwone światło i całe powietrze było nim przesycone. Ligia podniosła swoje błękitne, jakby rozbudzone ze snu oczy na Winicjusza i nagle w wieczornych odblaskach, pochylony nad nią z prośbą drgającą w oczach, wydał się jej piękniejszy od wszystkich ludzi i od wszystkich greckich i rzymskich bogów, których posągi widywała na frontonach świątyń. On zaś objął z lekka palcami jej rękę powyżej kostki i pytał. Zali ty nie odgadujesz, Ligio, czemu ja mówię to tobie? Nie, odszeptała tak cicho, że Winicjusz ledwie dosłyszał. Lecz nie uwierzył jej i przyciągając coraz silniej jej rękę, byłby ją przyciągnął do serca, bijącego jak młotem pod wpływem żądzy rozbudzonej przez cudną dziewczynę. I byłby wprost do niej zwrócił palące słowa, gdyby nie to, że na ścieżce ujętej w ramy mirtów ukazał się stary Aulus, który zbliżywszy się rzekł. Słońce zachodzi, więc strzeżcie się wieczornego chłodu i nie żartujcie z libityną. Nie, odrzekł Winicjusz, nie wdziałem dotąd togi i nie poczułem chłodu. A oto już ledwie pół tarczy zza wzgórza wygląda, odpowiedział stary wojownik. Bogdaj to słodki klimat Sycylii, gdzie wieczorami lud zbiera się na rynkach, aby churalnym śpiewem żegnać zachodzącego Feba. I zapomniawszy, że przed chwilą sam ostrzegał przed libityną, począł opowiadać o Sycylii, gdzie miał swe posiadłości i duże gospodarstwo rolne, w którym się kochał. Wspomniał też, że nieraz przychodziło mu na myśl przenieść się do Sycylii i tam dokonać spokojnie życia. Dość ma zimowych szronów ten, komu zimy ubieliły już głowę. Jeszcze liść nie opada z drzew i nad miastem śmieje się niebo łaskawie, ale gdy winograd pożółknie, gdy śnieg spadnie w górach albańskich, a bogowie nawiedzą przejmującym wichrem kampanię, wówczas kto wie, czy z całym domem nie przeniesie się do swej zacisznej wiejskiej sadyby. — Miałżebyś chęć opuścić Rzym, Plaucjuszu? — spytał z nagłym niepokojem Winicjusz. — Chęć tę mam dawno — odpowiedział Aulus, bo tam spokojniej i bezpieczniej. I ją znowu wychwalać swoje sady, stada, dom ukryty w zieleni i wzgórza porosłe tymem i cząbrami, wśród których brzęczą roje pszczół. Lecz Winicjusz nie zważał na tę bukoliczną nutę. I myśląc tylko o tym, że może utracić Ligię, spoglądał w stronę Petroniusza, jakby od niego jedynie wyglądał ratunku. Tymczasem Petroniusz, siedząc przy pomponii, lubował się widokiem zachodzącego słońca, ogrodu i stojących przy sadzawce ludzi. Białe ich ubrania na ciemnym tle mirtów świeciły złotem od wieczornych blasków. Na niebie zorza poczęła zabarwiać się purpurą, fioletem i mienić się na kształt opalu. Strop nieba stał się liliowy. Czarne sylwetki cyprysów uczyniły się jeszcze wyrazistsze niż w dzień biały, zaś w ludziach, w drzewach i w całym ogrodzie zapanował spokój wieczorny. Petroniusza uderzył ten spokój i uderzył go zwłaszcza w ludziach. W twarzy Pomponi, starego Aulusa, ich chłopca i Ligi było coś, czego nie widywał w tych twarzach, które go na co dzień, a raczej co noc otaczały. Było jakieś światło, jakieś ukojenie i jakaś pogoda płynąca wprost z takiego życia, jakim tu wszyscy żyli. I z pewnym zdziwieniem pomyślał, że jednak mogła istnieć piękność i słodycz, których on, wiecznie goniący za pięknością i słodyczą, nie zaznał. Myśli tej nie umiał ukryć w sobie i zwróciwszy się do Pomponi rzekł: rozważam w duszy, jak odmienny jest wasz świat od tego świata, którym włada nasz Nero. Ona zaś podniosła swoją drobną twarz ku zorzy wieczornej i rzekła z prostotą: nad światem włada nie Nero, ale Bóg. Nastała chwila milczenia. W pobliżu Triclinium dały się słyszeć w alei kroki starego wodza, Winicjusza, Ligi i małego Aula. Lecz nim nadeszli, Petroniusz spytał jeszcze: a więc ty wierzysz w bogi, Pomponio? Wierzę w Boga, który jest jeden, sprawiedliwy i wszechmocny, odpowiedziała żona Aula Plaucjusza.